Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV podczas spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymirem Zełenskim w Castel Gandolfo powtórzył gotowość przyjęcia w Watykanie reprezentantów Rosji i Ukrainy, by mogli prowadzić negocjacje, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Audiencja odbyła się w podrzymskiej rezydencji, ponieważ papież przebywa tam na urlopie. W czasie spotkania położono nacisk na znaczenie dialogu jako uprzywilejowanej drogi, by zakończyć działania zbrojne, podkreślił Watykan. Wołodymir Zełenski przybył do Włoch w związku z międzynarodową konferencją na temat odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Rzymie. Wzięły w niej udział delegacje około 100 państw oraz 40 organizacji międzynarodowych. Uroczystość święceń biskupich ojca Marka Ochlaka odbyła się w Oblackim Kościele Świętego Józefa w Gdańsku. Misyjny duch, międzynarodowa obecność i liturgia prowadzona w trzech językach – polskim, francuskim i malgaskim – pokazały, że Kościół jest rzeczywiście powszechny. Głównym konsekratorem był arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie, a współkonsekratorami byli arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przewodniczący konferencji episkopalnej Polski oraz biskup Marie Fabien Rachari Lamboniana, ordynariusz diecezji Morondawa, przewodniczący konferencji episkopatu Madagaskaru. Arcybiskup Tomasz Grysa w homilii odwołał się do fragmentu listu do Galatów, mówiącego m.in. o niesieniu krzyża.
Krzyż od samego początku Twojego powołania kapłańskiego był częścią Twojego habitu oblackiego, a teraz nadal będzie częścią stroju biskupiego. A jednocześnie poznasz w tej misji krzyż odpowiedzialności za innych. Poznasz krzyż przykrości, o których święty Paweł też dzisiaj wspomina. Poznasz też krzyż samotności, która nie jest ani osamotnieniem, ani izolacją, ale właśnie uczestnictwem w odkupieńczym dziele Chrystusa, w którym nikt ciebie nie może zastąpić. Pamiętaj, Marku. To jest Twój pierwszy obowiązek, modlitwa. Modlitwa, która jest przede wszystkim rozważaniem Słowa Bożego.
Następuje teraz obrzęd złożenia przyrzeczeń przez elekta. Jest to publiczne wyrażenie gotowości do pełnienia urzędu biskupiego, posługiwania.
Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących?
Chcę.
Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do pańskiej owczarni?
Chcę z Bożą pomocą.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Marku.
Nowa misja, jaką powierza ci Kościół, to z pewnością wielkie wyzwanie, które nierzadko będzie przeradzać się w krzyż. Nie lękaj się tej misji. Zawierzaj ją Chrystusowi i proś, aby twoja biskupa i pasterska posługa mogła być zawsze owocnym zasiewem ewangelicznym, by umacniała wiarę i łączyła serca miejscowej ludności pomimo różnych języków, kultur i odmienności etnicznych.
Robię to pierwszy raz, więc z góry przepraszam za wszystkie potknięcia. Boże, przybądź mi z pomocą. Mam nikłe wyobrażenie o tym, jakie nowe obowiązki nałoży na mnie przyjęcie urzędu biskupiego. Mało mam cnót, a pełnienie posługi biskupiej wymaga ich wiele. Słaby jestem, ale zaufałem Tobie, Boże. Potrzebuję Twojej pomocy i wiem, że mnie nie zawiedziesz. Chcę skutecznie pracować dla uświęcenia i zbawienia powierzonej mi trzody. Przyjmuję i chcę wypełnić zbawcze posłannictwo, które mi powierzyłeś. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać.
Chciałbym też właśnie kilka słów skierować w języku malgaskim do moich przyszłych diecezjan. Tiku miarahava, precha, masera, ari kristianna rehecha, izai miumbavaka miarakami kioani madagasikara, faindinja, ani fenuarivu ancinanana. Tupku laj, si tupku wawi. Nie wiedziałem, że tylu zna język malgaski.
Nowo wyświęcony biskup wielokrotnie był jako kapłan na Madagaskarze. Tuż po oświęceniach wspierał tamtejszą społeczność, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Swoje wyprawy zapisywał obrazem i dźwiękiem.
Znajdujemy się nad kaskadą, którą widzieliśmy wcześniej z daleka. Ta droga właściwie znajduje się gdzieś z półtorej godziny od Marulambu.
To jest właśnie drzewo wędrowca, o którym żeśmy wcześniej wspominali, z którego można zbudować dom, właściwie napić się wody. Właściwie jest takim drzewem gościnnym, który jest błogosławieństwem dla podróżnym. Prawdziwym błogosławieństwem widzimy w tej chwili ujęcie z daleka, Ravinala z daleka.
Zbliżamy się już do Anusidiki. Młodzież nas wita.
No, z domkiem się wiążą takie wspomnienia, że powstał on przed święceniami. Jest to taki nasz prezent na święcenia, który nie tylko nas cieszył, ale cieszył tych wszystkich gości, którzy byli obecni podczas święceń. Nie wiem, czy tam uchwycisz, są trzy flagi. W środku jest flaga Madagaskaru, flaga Rzymu i tu jest z tej strony flaga biało-czerwona. To po prostu myśmy to nazwali taką naszą ambasadą podczas tych święceń. To tyle o tym domku, który no, ma wystrój bardziej afrykański niż malgaski.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Wakacje to czas podjęcia pewnych wyzwań i wyruszenia na pielgrzymkowe szlaki. Będziemy Państwu podczas kolejnych niedziel takie szlaki i takie pielgrzymkowe refleksje prezentować. 2 lata temu pani Ewa Olszewska z Poznania spełniła swoje marzenia życia. Przeszła szlakiem Świętego Jakuba, trasę ponad 4000 km. Wyszła z domu w Poznaniu i pokonując pół Europy dotarła do Santiago de Compostela, a potem jeszcze dalej, nad sam Atlantyk. Zapraszam na rozmowę Anny Rębas z Ewą Olszewską.
Dzień dobry, witam serdecznie Panią, witam słuchaczy.
Pani Ewo, Pani jest osobą, która 4000 km wędrowała do Santiago de Compostela. A czy wcześniej w swoim życiu miała Pani okazję wyruszyć w ogóle na jakąś pielgrzymkę?
Będę szczera, nie byłam i nawet mnie to nie kusiło, ale z konkretnego powodu. Pielgrzymka jest dla mnie to, co ja uważam, że to była pielgrzymka, to była jakaś wędrówka. Bycie samej ze sobą. Natomiast
to jest jednak grupa.
Forma podróżowania pielgrzymkowego w grupie jest dla mnie no nie tym, o co mi chodzi.
Czyli chciała być pani jednak na szlaku sama.
Tu powtarzam wielokrotnie wielu osobom, którzy o to się pytają. Ja byłam samotna, znaczy ja byłam sama, natomiast nigdy nie byłam samotna. Miałam ten czas i tą możliwość, żeby wejrzeć w głąb siebie, żeby zobaczyć, co tam we mnie gra, żeby się rozliczyć ze swoją przyszłością i przeszłością, żeby wybaczyć i prosić o wybaczenie, żeby poznać przyrodę, faunę, florę, wszystko to, co normalnie na co dzień, czego się nie dostrzega. Miałam okazję i o to też mi chodziło, żeby pobyć samej ze Stwórcą. Zobaczyć, co stworzył, jak wygląda jego dzieło. Poprzebywać na co dzień z przyrodą, ze zwierzętami, bo tych spotkań było najwięcej na mojej trasie. Przemyśleć wiele rzeczy, pobyć z tymi problemami, które przez całe życie odkładałam głęboko, głęboko i do których nigdy nie wracałam. Te 6, prawie 7 miesięcy bycia samej ze sobą dało mi niesamowitego kopa, mówiąc tak dosyć potocznie, do przemyśleń, których normalnie w życiu się absolutnie nie podejmuje, nie czyni. A samotność nigdy nie była samotnością, bo zawsze byłam, czułam, że jestem z kimś, czułam, że anioły, cała masa aniołów mi towarzyszy. Towarzyszył mi też wózek, który urósł do jakiegoś takiej formy przyjaciela. Mogłam sobie porozmawiać i co było bardzo znamienne, ja przez całe 6 miesięcy rozmawiałam głośno.
Tutaj nie brakuje też tego elementu zwrócenia się do Boga, obserwacji tego, co stworzył, pobyt bycia trochę ze Stwórcą, a jednak nie była to typowa taka droga pielgrzymkowa.
Bardzo ważne momenty dla mnie były, kiedy ja dosłownie krzyczałam do Stwórcy, ja krzyczałam do Najwyższego. Ja mu wyrzucałam, występowałam z bardzo wieloma żądaniami. To był w momencie, kiedy pogoda była nie taka, kiedy po prostu nie mogłam ujść, bo było za gorąco, za zimno, za deszczowo, za wysoko, za dużo kamieni. Bardzo różne były reakcje, czasami wręcz komiczne, natomiast bardzo wiele to pomaga, bo się wyrzuca z siebie to, co się dusiło przez niemal 60 lat. Tu nagle musiałam z siebie wyrzucić. Były też momenty bardzo ładne, kiedy spałam w kościołach, już nie czynnych, jako jedyna, taki nocleg w takim kościele, kiedy jestem zupełnie sama i mogę wykrzyczeć dosłownie do tego byłego ołtarza, co ja o nim myślę, kiedy mogę wreszcie oskarżyć, kiedy mogę uwolnić się z jakimiś przemyśleniami, były niesamowicie przynoszące ulgę. I zawsze też muszę wyraźnie powiedzieć, przechodziłam przez 200 dni, przez 4000 kilometrów i dziennie wchodziłam naprawdę do 3-4 kościołów, które były z reguły puste. Te przynosiły najwięcej i te dawały najwięcej.
Często ludzie pytają, czym jest Camino, kto tam idzie, czy idą turyści, czy idą pielgrzymi.
Wbrew pozorom Camino wcale nie jest drogą tak naprawdę religijną, bo tych czysto religijnych pielgrzymów jest stosunkowo niewiele. Dużą częścią to są ludzie, tak jak ja, bo ja do nich się też zaliczę, którzy chodzą dla duchowego jakiegoś wsparcia, rozszerzenia swoich horyzontów, poznania siebie i też roli Stwórcy w życiu. Bardzo wielu idzie turystycznie, a się okazuje, że potem jakaś tam część duchowa i przemyślenia duchowe mimo wszystko się rodzą.
Ja tak czasami jak rozmawiam z tymi ludźmi, którzy chodzą, wędrują, szukają Boga, szukają swojej drogi, szukają swojej ścieżki wiary. Oni często mi mówią, że jednak doznali pomocy na drodze boskiej. Wydarzyły się rzeczy, które nie miały się pojawić, wydarzyły się jakieś znaki, które oni odczytywali w taki sposób. Nie było noclegu, nagle był nocleg, padał deszcz, nagle przestał padać. Pani Ewo?
Cała masa cudów, cudzików, cudzinków, przeżyć, które są zupełnie niewytłumaczalne. Wielu z nich do dzisiaj nie rozumiem. Wiele rozumiem, bo to, co się stało na początku drogi, uratowało mi życie na końcu drogi. Wiele rzeczy można było połączyć, wiele linii się dało w tej chwili połączyć, ale kilka jeszcze jest otwartych, na których wytłumaczenie dopiero czekam.
Męskość i kobiecość w relacjach. Kim są toksyczni ludzie? Oraz konflikt, porażka czy szansa. To cykl trzech wykładów, które rozpoczęły się przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Wykłady prowadzi Ewa Kuczkowska, doradca psychologiczny, twórca i wykładowca Akademii Dobrych Relacji. Oraz cyklu prelekcji dla singli, należąca do katolickiej wspólnoty Maranata. Posłuchajmy.
Ten temat, różni ludzie we wspólnym świecie, nie jest tematem, który miałby dodać jeszcze odmienności. Tego już mamy chyba dużo zaobserwowanego w świecie. Tylko raczej skupić się na tym, że sami w sobie, w tych podstawowych różnicach, powinniśmy siebie poznać. Tak jak ten pierwszy wykład, który mówi po prostu o męskości i o kobiecości w relacjach. Jest taki nurt w tej chwili, który troszeczkę myli równość z jednakowością, że w sumie kobieta i mężczyzna jest jednakowa. My jesteśmy równi pod względem godności, wszystkiego, praw, natomiast i fizycznie, i psychicznie się różnimy i dobrze byłoby poznać te różnice, nie po to, żeby jakoś je specjalnie akcentować, ale żeby brać je pod uwagę.
To pierwsze spotkanie, które pani zaproponowała o męskości i kobiecości w relacjach, to jest najpierw odkrycie tego, kim jest mężczyzna i co oznacza ta męskość, a z drugiej strony, kim jest kobieta i co oznacza kobiecość.
Moje spojrzenie będzie takim moim po prostu subiektywnym spojrzeniem. Ja myślę, że jest w tej chwili dużo zamieszania. Bo sam fakt, że odmienność kobiety i mężczyzny jest właściwa i chciana, nie zamyka drogi do tego, byśmy wzajemnie, mając ze sobą relacje, uczyli się tych umiejętności, które nie są nam dane, i sprawności takich jakby psychicznych, które nie są nam dane z natury. Ale nie jest to, że zaczynamy się wymieniać, tylko zaczynamy się wzbogacać.
Przed nami jest kolejny wykład, który będzie dotyczył bardzo trudnego, a jednocześnie bardzo ciekawego i chyba inspirującego zagadnienia, bo kim są toksyczni ludzie?
To jest taki temat. Zastanawiałam się nad tym, że kiedyś my mieliśmy, jeżeli przyjmiemy, że toksyczny człowiek to jest taki, którego zachowania nas jakoś uszkadzają wewnętrznie i że one są ciągle takie, że on się nie modyfikuje, to kiedyś mieliśmy dostęp, ja wiem, do kilku takich osób. Gdzieś tam w rodzinie była jakaś ciocia, jakiś straszny wujek, jakiś tam chuligan na ulicy i to było wszystko. A w tej chwili poprzez przejście do funkcjonowania w internecie my mamy kontakt z takimi ludźmi w nadmiarze. I myślę, że to też powoduje, że słuchacze przychodzą na ten wykład po to, aby się dowiedzieć również, jak się bronić.
Przypomnę, że wykłady rozpoczynają się o 19:00 w parafii Andrzeja Boboli w Sopocie. Kolejny już w środę.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Jak wspierać dziecko w wierze? Na co szczególnie uważać podczas wieku nastoletniego? Dzisiaj opowiemy również o kilku codziennych, praktycznych sposobach na przekazywanie wiary. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z dr Ludmiłą Modzelewską z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej.
W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy o tym, jak pobudzać wiarę naszych dzieci. Takie małe wskazówki, co my możemy do swojego domu, do swojej rodziny przenieść. A co w momencie, kiedy nasze dziecko, nastoletnie już, odchodzi od wiary? Kiedy widzimy, że ta wiara zostaje zachwiana? Co robić? Łapać za różaniec.
Na pewno tak. I ktoś, kiedyś usłyszałam takie bardzo ładne zdanie, że mamy więcej rozmawiać z Bogiem o dzieciach niż z dziećmi o Bogu. Tak, także myślę, że to gdzieś takie zadanie dla rodziców na całe życie. Dzieci, które odchodzą od kościoła, oczywiście jest to zawsze dla nas zadanie do modlitwy, ale też zastanowienie się, co poszło nie tak, gdzie było to zadanie domowe, które mi zostało wyznaczone, ja go nie odrobiłam. Bo być może było na przykład w jakimś tam momencie za sztywno na przykład. Granice, które wyznaczałam, były za wąskie. A może było tak, że dzieci nie uchwyciły wiary, tylko uchwyciły religijność, pobożność moją. Są idealistami, ale potrzebują prawdy. Prawdy, my szukamy prawdy. Także jeśli gdziekolwiek widzimy zafałszowanie, a nastolatkowie zwłaszcza są wyczuleni na to u swoich rodziców, to oni ten fałsz będą tropić i oni się będą buntować. I dla nich fałszem będzie na przykład to, że rodzice twierdzą, że wierzą w Pana Boga i próbują im przekazać coś, co jest na szczycie góry lodowej, a pod spodem nie ma podstaw, czyli miłość, relacja rodzica do dziecka gdzieś leży, że na przykład dziecko się w ogóle nie czuło słuchane, nie czuło się zrozumiane. Miało poczucie, że na przykład rodzic jest, ale obok, że nie miał nigdy dla mnie czasu. Tak? Mhm. To jest takie bardzo podstawowe dla dziecka. To, czy dziecko się czuje ważne, a ono ma prawo, miało prawo się czuć dla nas ważne, bo było naszym dzieckiem, czyli tym, kto dla rodzica powinien być bardzo, bardzo ważny. Natomiast dla tego dziecka nie było czasu tyle, ile ono potrzebowało. I to są takie, można powiedzieć, przestrzenie do rachunku sumienia. I tutaj na dzisiaj pytanie, czy ja coś jeszcze mogę zrobić? Jeśli ja coś jeszcze mogę zrobić, to ja mogę pracować nad zmianą w sobie. Jeśli ja chcę cokolwiek zmienić, to ja mogę jedynie zmienić coś w sobie. Tak? I to jest jakby najtrudniejsze wyzwanie dla każdego z nas, dla każdego człowieka, no bo oczywiście my zawsze mamy takie poczucie, zazwyczaj mamy takie poczucie, że no skoro ja coś wybieram, dokonuję jakichś wyborów, jakieś kroki podejmuję, no to one prawdopodobnie są dobre, no bo ja je robię w dobrej intencji, w dobrej wierze, no i też na bazie jakichś takich moich nawyków, które ukułam też na podstawie jakichś przemyśleń swoich.
Tak jak ładnie pani wcześniej powiedziała o tym, żeby płonąć tą wiarą, jak pokazywać ten ogień wiary?
Często bardzo zastanawiam się, czy rzeczywiście moje życie, które widzą moje dzieci najbliżej, najbardziej, to one są najpierwszymi odbiorcami mojej wiary, czy rzeczywiście ona płonie. I to jest przedmiot mojego rachunku sumienia, ilekroć go czynię. Czy rzeczywiście to jest to, o co chodzi. I płomień wiary jest, jeśli jest modlitwa, jeśli jest relacja z Bogiem, jeśli ona jest relacją żywą, jeśli ja ją karmię, tak? Tak jak każda relacja. Czy relacja z małżonkiem, czy relacja z dziećmi, czy relacja z kimkolwiek, kto jest dla nas w ogóle ważny, tak? No to ona, i tak jak roślina, musi być dokarmiana, musi być podlewana czasem, podlewana miłością, podlewana dobrymi gestami, uśmiechem, tak? I się zastanawiam, czy moje dzieci widzą mamę uśmiechniętą, czy widzą mamę po prostu utrudzoną, zatroskaną? Jaką mamę widzą? Dzieci nie oczekują tego, że my będziemy po prostu robić coś, co nie jest nasze. One oczekują naszego serca prawdziwego i one widzą, czy mama kocha Pana Jezusa, czy mama nie kocha Pana Jezusa. A to, jak my to wyrazimy, miłość jest twórcza. Tak? Miłość jest twórcza, więc jeśli nam na tym zależy, to my to zrobimy. Na przykład w Adwencie robiliśmy z moimi dziećmi tak zwane drzewko Jessego. To jest takie poznawanie historii zbawienia, poszczególnych postaci w historii zbawienia przez każdy dzień Adwentu. No i na przykład do każdej postaci była dołączana jakaś dynamika, to nazwijmy, czy jakieś zadanie, że na przykład jak mówiliśmy o Abrahamie, który miał mieć potomstwa tyle, ile gwiazd na niebie, no to omawialiśmy sobie tą historię, zastanawialiśmy się nad jakimiś tam sytuacjami. Żeby było ciekawie, my to robimy po kaszubsku, bo ja już jestem kaszubką i staram się wychowywać dzieci po kaszubsku, więc po prostu czytaliśmy Biblię kaszubską i w ogóle. A potem robiliśmy pierniczki w kształcie gwiazdek, tak? Na przykład, nie? Albo robiliśmy historię o Adamie i Ewie i potem przedstawialiśmy teatrzyk, więc dzieci nasze po prostu szalały w tym teatrzyku. Takie, jakie były. W sensie niektórzy szaleli, jedno jest flegmatykiem właśnie, a drugie jest cholerykiem, więc jedno szalało, a drugie po prostu tam się próbowało jakoś. I wszystkie to pamiętają. Nagrywaliśmy filmiki, więc one to odtwarzają sobie później. Mamo, pamiętasz, jak ja byłem aniołem, a ja coś tam. I dla nich ta historia zbawienia jest im bliska. A my przy okazji mówimy im o tym, jaki jest Pan Bóg, tak? Zobaczcie, warto czekać na Pana Boga. Pan Bóg jest cierpliwy, Pan Bóg spełnia obietnice, pragnienia naszego serca. Warto mówić Panu Bogu i tak dalej, i tak dalej. Konkret.
Też możemy mówić bardzo dużo i długo o wierze dzieci, tej relacji ich z Bogiem, ale musimy powoli kończyć. Takie ABC, które by Pani dała rodzicom, to jakie by było?
Pierwsze, relacja. Słuchanie, obecność, czas. Drugie, wymagania. Nie mówiłyśmy o tym, ale to jest niesamowicie ważne. Stawianie granic i stawianie dzieciom wymagań, konkretów, w zależności od etapu, egzekwowanie. To chodzi o to, żeby dzieci doświadczały konsekwencji i uczyły się dokonywania wyborów. Wybór wiary to jest wybór, tak? I wybór wartości to jest wybór. A trzecie, żywa wiara.
19 lipca ksiądz Jan Kaczkowski, charyzmatyczny duchowny, bioetyk i współtwórca puckiego hospicjum świętego ojca Pio, obchodziłby swoje 48 urodziny. Z tej okazji, jak co roku, puckie hospicjum zaprasza na otwarty koncert, będący upamiętnieniem jego życia, działalności i wartości, które niósł. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się dziś o 16:00 na Starym Rynku w Pucku. Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Michała Krężlewskiego z koncertem zatytułowanym Największe przeboje Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika, opartym na symfonicznych aranżacjach. Przypomnijmy, że ksiądz Jan Kaczkowski był postacią niezwykłą i niezwykle bliską wielu osobom, swoją autentycznością, poczuciem humoru i odwagą w mówieniu o najtrudniejszych sprawach, o godnej opiece do końca, zjednywał sobie tysiące ludzi. I na zakończenie zaproszenie na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, które odbędą się w kościele rektorskim świętej Katarzyny w Gdańsku, w którym posługują ojcowie i bracia karmelici. W najbliższą środę, 16 lipca, o 18:00 odprawiona będzie suma odpustowa. Po mszy świętej wierni będą mogli przyjąć szkaplerz karmelitański z rąk kapłana. Główne uroczystości poprzedzi tryduum, które rozpocznie się już dziś o 18:00 mszą świętą z kazaniem. Podobnie w poniedziałek i wtorek msze święte z kazaniem poprowadzi ksiądz Andrzej Sikorski z Warszawy, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i kapelan kaplicy sejmowej. Po każdej mszy będzie możliwość przyjęcia szkaplerza świętego. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do pielgrzymowania, nieustającej modlitwy o pokój na świecie. Pamiętajmy również o roku świętym i jubileuszowym w archidiecezji gdańskiej. Pozdrawiamy wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.